Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto Słowo Pańskie. Spotykamy dziś w pierwszych zdaniach fragmentu Ewangelii apostołów pierwszego dnia. Oni już coś o zmartwychwstaniu usłyszeli, ale to nic pewnego. Być może to jakieś plotki, być może przewidzenia, być może jakaś intryga Żydów z tym ciałem wyniesionym z grobu. No generalnie to żal tych apostołów, bo się znaleźli w sytuacji tragicznej. Kilka lat wcześniej zostawili swoje domy, rodziny, przedsiębiorstwa. I teraz wszystko to, jakbyśmy powiedzieli językiem potocznym, wzięło w łeb. Ani się cofnąć do tyłu, ani pójść do przodu. Co tu robić? Sytuacja beznadziejna, a przede wszystkim ciąży nad nimi niebezpieczeństwo śmierci. Wiedzą o tym, zdają sobie sprawę, że grozi im pojmanie ze strony władz żydowskich i że mogą skończyć tak samo jak ich mistrz. Ale jest w tym wszystkim coś pięknego, że oni są razem. Przecież z punktu widzenia bezpieczeństwa lepiej by się było rozproszyć. Jak ich siedziało 11, to łatwo ich wytropić, złapać. To jest duża grupa mężczyzn. Powinni się rozproszyć po domach, po mieszkaniach, rozejść się, w ogóle uciec z Jerozolimy. Trudniej by ich wtedy było chwycić. A oni siedzą razem. Beznadziejna sytuacja, niebezpieczna sytuacja. Drzwi biedacy pozamykali, choć przecież gdyby przyszli żołnierze, to by sobie z tymi drzwiami poradzili bez problemu. To jest taki piękny dla mnie znak, że oni, mimo tego, że zawiedli pod krzyżem, oprócz Jana wszyscy uciekli, że oni tego Chrystusa już jakoś wtedy naprawdę kochali. Przypomnę tutaj, może wspominałem, robiłem kiedyś, pracując w Radiu Józef, audycję z pewną siostrą zakonną. Tak żeśmy się umówili, że ja nie powiem, jak ona się nazywa, a ona za to mi zdradzi trochę tajemnic życia zakonnego tak od kuchni. No i rzeczywiście zadawałem jej takie pytania mniej teologiczne, bardziej ciekawskie o tym życiu zakonnym. I na końcu powiedziałem: proszę siostry, niech mi siostra powie, naprawdę siostra kocha Jezusa, bo w zakonie też można się skryć i uciec przed życiem. No i cisza. Cisza, co jest w radiu bardzo niedobrą sytuacją. Reżyser pyta, czy coś zagrać na słuchawki. Ludzie pewnie zaczęli kręcić, że im fala uciekła, a siostra milczy, tylko jej oczy się coraz bardziej szklą. I w końcu mówi tak: proszę księdza, gdyby mi zabrali muzykę, którą kocham, bo mówiła o muzyce przedtem, to by mi się życie zrobiło smutne. Gdyby mi zabrano przyjaciół, świat by zrobił się dla mnie ponury bez przyjaciół. Ale gdyby mi ktoś zabrał Jezusa, to bym nie potrafiła przeżyć ani jednego dnia. I to jest coś takiego, co to znaczy kochać kogoś, że ja nie mógłbym bez niego żyć. Pamiętam wyznanie takiego węgierskiego filozofa, już staruszka, któremu zmarła żona, ktoś zapytał, czy on zapisał w pamiętnikach. W zasadzie mówi, przestałem żyć. Jakby mi wyjęto wątrobę, nerki, płuca. Bez mojej żony nie potrafię żyć na ziemi. Notabene popełnił samobójstwo. Więc ci uczniowie nie potrafią żyć bez Jezusa. Kochani, tutaj taka trochę reminiscencji z tych licznych spowiedzi przedświątecznych. Oczywiście nie wolno tutaj nam jakichś przykładów, podsumowań konkretnych. Ale jedną rzecz powiem, która boli. Czy wielu ludzi potrafi żyć bez Chrystusa? Popełnią grzech ciężki, opuszczą przeświętą, popełnią jakiś akt seksualny pozamałżeński i czekają na święta. Kochani, jak to boli? To boli dokładnie tak, jakby ktoś, kogo kochasz, obraził cię i powiedział ci, no to cię przeproszę na imieniny za pół roku. Będę koło ciebie przejeżdżał w przyszłym tygodniu, to jak znajdę czas, to wpadnę cię przeprosić. A ten tydzień to będziemy mieli taki do tyłu. Błagam was na wszystko. Na wszystko was błagam. Nie czekajcie, kiedy trzeba, na święta ze spowiedzią. Idźcie od razu. To jest właśnie to. Nie potrafię żyć bez Chrystusa. Jesteśmy grzesznikami. Kiedy trzeba, trzeba iść za 3 dni. I powiedzieć, zgrzeszyłem ciężko. Nie daj Boże, żeby kogokolwiek została śmierć w stanie grzechu ciężkiego. Oni nie potrafią żyć bez Jezusa. Oni czują już to, co kiedyś Jezus powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. Kochani, no nieraz czytamy Biblię, ale nam się pewne teksty w Biblii wydają podejrzanie jakieś chyba nieprawdziwe. No bo popatrzcie, Jezus mówi, beze mnie nic uczynić nie możecie. A ilu niewierzących czyni? Studiują, doktoraty robią, piszą książki, filmy robią, do Chrystusa nic nie mają, nieochrzczeni, proszę, ile robią. Kochani, to prawda, wielu ludzi, którzy są nawet wrogami Pana Boga, są bardzo wydajni w pracy, w twórczości. Ale jeśli to nie jest oparte na miłości, proszę mi wierzyć, to jest nic. Wielu z nas na pewno w dzieciństwie budowało piaski, zamki z piasku nad morzem. Nawet okazałe to były budowle. Ale wiemy, że następnego dnia, a na pewno za 2 dni, nic z nich nie zostało. Zostały rozdeptane przez turystów, plażowiczów, czy przez fale rozmyte. Nic nie zostanie po uczynkach, po dziełach, które nie są zakorzenione w Panu Bogu. Które nie są zakorzenione w Panu Bogu. Po sprawach robionych bez Chrystusa zostają rany i zgliszcza. Wielu ludziom się wydawało, że robią wielką rzecz. Na sądzie ostatecznym zabierzemy ze sobą tylko na tamtą stronę to, co jest w nas z miłości. Wszystkie puchary, dyplomy, rachunki, dzieła naszego życia, które powstały poza Panem Bogiem, a więc poza miłością, zostaną zniszczone w ogniu ostatecznym, który kiedyś oczyści świat z wszelkich przypadłości. Spotykamy więc apostołów w beznadziejnej sytuacji. W zasadzie nie mają żadnego ruchu. Każdy będzie dobry i każdy będzie zły. I teraz Chrystus staje po środku, nie pod ścianą. Chociaż w zasadzie, jeśli chciał, żeby go wszyscy widzieli, to logicznie by było, żeby stanął pod ścianą. Proszę zwrócić uwagę, jak architektura tego kościoła mnie tu wobec Państwa sytuuje. Stoję tutaj przy końcu kościoła, żebym mógł na wszystkich Was patrzeć i Wy na mnie. Gdybym stał po środku, to by było niezbyt dobre z punktu widzenia takiej komunikacji interpersonalnej. A Jezus stanął po środku. To jest znak, że On chce wejść w środek. W sam środek samego Ciebie i ma Ci do powiedzenia 2 słowa. Pokój Tobie. Pokój Tobie. Ilu jest takich ludzi, którzy też nie mają ani jednego ruchu, ani do przodu, ani do tyłu. Tak pamiętam wyznanie pewnego pana, który narozrabiał w życiu niemiłosiernie i powiedział, proszę księdza, bolą mnie włosy i paznokcie. Jestem jednym wielkim bólem i wyrzutów pełny sumienia. Są ludzie, których bolą włosy i paznokcie. I Chrystus w to chce wejść w środek. Tylko, kochani, czy my pozwalamy Jemu wejść w środek? Problem polega na tym, że Ewangelista święty Jan zapisał, uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. Jest Jezus. Przyszedł. Żyje. Wielu z nas by powiedziało, i co z tego, że jest Jezus? Sytuacja nadal jest beznadziejna. Wręcz przeciwnie, jeszcze gorzej, bo znowu Go przyjdą szukać, to i nas znajdą. Wielu z nas by powiedziało, Panie Jezu, no dobra, przyszedłeś, ale masz jakieś fałszywe paszporty? Żebyśmy buchnęli gdzieś do jakiegoś sąsiedniego kraju, jakieś masz przebrania, plan ucieczki, przyniosłeś... No co z tego, że Ty jesteś, no? Wielu z nas tak mówi, przychodzę do kościoła, tu jest Jezus. Dobra, ale Panie Jezu, znajdziesz mi jakąś żonę? Lekarza dobrego mi znajdziesz na moją chorobę? Znajdziesz mi sposób zrobienia kariery, odnalezienia pracy. No co z tego, że Ty jesteś? No co z tego, że Ty jesteś? I tym grzeszymy, że my koniecznie chcemy, żeby Jezus wszedł w nasz plan. Paszporty, plany ucieczki, te nasze problemy, żeby nam rozwiązał. Co z tego, że On tylko jest? Jezus jest tu. No i co z tego, że On tu jest? A to wystarcza. Ludzi, którzy Mu wierzą, to wystarcza. I przepraszam, dlatego Jezus nie może często działać w naszym życiu, bo my chcemy od Niego czegoś. Nie chcemy Jezusa, chcemy czegoś. Proszę Państwa, to się bardzo rzadko mi zdarza, jak w tej chwili myślę, żeby ktoś przyszedł do mnie na rozmowę i powiedział, Boga mi mało. Nie, urody mi mało, kasy mi mało, porozumienia z mężem mi mało, komunikacji z dziećmi mi mało, ale żeby ktoś powiedział, Boga mi mało, to niektórzy mówią za dużo mam wyrzutów sumienia, za dużo grzechów robię. Proszę zwrócić uwagę, myśmy byli szczęśliwi, bardzo często to z wiekiem im człowiek staje się starszy, tym bardziej wspomina dzieciństwo. Ale w dzieciństwie człowiek był beztroski. Boże, klocki, żołnierzyki, samochodziki, a wszystkie kłopoty spoczywały na głowie mamy. To teraz jest, zaczyna się i będzie trwał coraz bardziej intensywny okres spacerów. Jak Państwo wyjdziecie po mszy świętej na Stare Miasto, popatrzcie, jak są inną rodzice z dzieckiem. Dziecko oczywiście energetycznie bardziej naładowane, to wyprzedza rodziców 5 kroków i sobie biega tam od wystawy, tutaj ogląda gołębia, a od czasu do czasu ruch kontrolny, czy jest mama z tatą. Jest, okej. Okay. No więc można znowu biegać, chodzić, patrzeć, czy jest mama z tatą. Jest, okej. Okay. Łączność wizualna z mamą i z tatą. Otóż my powinniśmy tylko w naszym życiu sprawdzać, czy jest łączność z osobą Jezusa Chrystusa. W tym tygodniu czytany był fragment z Dziejów Apostolskich, kiedy Piotr i Jan wchodzili do świątyni i spotkali tam człowieka chorego, chromego, który siedział przy świątyni. Proszę zwrócić uwagę, on nie wszedł do świątyni. On siedział przed świątynią i czekał na pieniądze od ludzi, czekał na jałmużnę. I teraz proszę przyjrzeć się, jak autor natchniony skomponował ten tekst. Ten człowiek siedział przed świątynią, aby wstępujących do świątyni prosił o jałmużnę. Zobaczywszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę. Lecz Piotr wraz z Janem, przypatrzywszy mu się, powiedzieli, spójrz na nas. Proszę zwrócić uwagę, ewangelista pisze, zobaczył Jana z Piotrem, poprosił o jałmużnę. Oni mu się przyjrzeli i zobaczyli, że on się wcale na nich nie patrzy. On się patrzy na ich ręce i na kieszenie. Patrzy się na swój kapelusz, ile mu rzucili. On mówi, spójrz na nas. Już patrzysz na nas? To ja ci mówię, wstań. My się, przepraszam, też Panu Jezusowi często patrzymy na ręce. Rzuci mi ten Pan Jezus coś? Pomoże mi w tej sprawie? Da mi to? A Jezus mówi, spójrz na mnie. Proszę Państwa, to często podkreślam, można naprawdę Jezusa nie widzieć za swoich problemów i pragnień. I dlatego On nie może działać. To naprawdę wystarczy, że On będzie. On już to wszystko weźmie na siebie. Wszystko weźmie na siebie. Można patrzeć i nie widzieć. Ten żebrak zobaczył Jana i Piotra, ale na nich nie spojrzał. To jest rozróżnienie. Mogę kogoś zobaczyć i nie dostrzec. Mogę kogoś na kogoś z kimś rozmawiać, a czekać na tylko jakąś korzyść z tej rozmowy, że mnie będzie podziwiał, że się wygadam, że mi coś doradzi. Rozmawiam z kimś i czekam na radę. Nie widzę go, tylko radę, czekam na radę. Czekam na pocieszenie. Ludzie często się nie widzą. Ludzie się często nie widzą. Proszę Państwa, to nie jest tak, że ktoś po ślubie mówi, przestałem kochać żonę. Jeśli ktoś mówi, przestałem kochać, nigdy jej nie kochał. On jej w ogóle nie zauważył. Nie zauważył jej w okresie narzeczeństwa. Spójrz na nas. Chrystus jest naszym zdrowiem. Chrystus jest naszym zdrowiem. I tak jak śpiewamy w pięknym kanonie, Bóg sam wystarczy. Nie musimy Mu mówić, co On ma zrobić. Przyszedł i powiedział, pokój wam. I rozradowali się uczniowie. Dlaczego stanął po środku? Bo Jezus nie tyle przyszedł coś zakomunikować. Proszę Państwa, gdyby On przyszedł zakomunikować, to by stanął tak jak ja. Z boku, żeby Go wszyscy widzieli. Dlaczego stanął po środku? Bo chciał być ich blisko. Jezus chce być Ciebie blisko. My czekamy na mądrość od Jezusa, na radę od Jezusa, na wyjaśnienie pewnych spraw. Ile razy młodzi ludzie i mąż do żony mówi, chodź tu, posiedź przy mnie. Ale co ja Ci poradzę? Nic mi nie radź, no. Posiedź przy mnie, bądź ze mną, przytul się. Wystarczy, że jesteś. Już jest dobrze. Czy potrafimy przyjść do Kościoła na modlitwę i powiedzieć, dobrze, że jesteś, nic od Ciebie, Jezu, nie chcę, nic, posiedzimy sobie, położę Ci głowę duchowo na ramieniu. W czym jest różnica? Dlaczego ciągle nie możemy na Niego spojrzeć? W tym jest różnica, że naszym największym problemem jest problem poczucia winy i wstydu. My chcemy to czymś zakryć, a Jezus chce to wyleczyć. Kochani, dzisiaj niedziela Miłosierdzia Bożego. Ten kult miłosierdzia, ta duchowość miłosierdzia zrobiła nieprawdopodobną furorę na świecie. Opowiadały mi siostry Matki Bożej Miłosierdzia, że gdzie się nie pokażą na świecie w swoich charakterystycznych habitach, myślę, że i dlatego też nie zmieniają swoich habitów, żeby ciągle chodzić tak samo ubrane jak siostra Faustyna, ale mówią Australia, Afryka. Spotyka ktoś na ulicy siostry, a Faustyna Kowalska, Kowalska. Nieprawdopodobnie jest to znany kult. Państwo słyszeliście na Filipinach o 15, nie wiem, która stacja telewizyjna przerywa program i pojawia się na telewizorach obraz Jezusa Miłosiernego. Sprzedają specjalne zegarki, które o 15, tylko o 15 wydają jakiś dźwięk, żeby pamiętać o godzinie Miłosierdzia Bożego. To jest naprawdę dobry pomysł z tym zegarkiem. Pamiętajcie, o 15 niekoniecznie trzeba odmawiać koronkę. Ludzie są nieraz w pracy, nie mogą odmówić koronki. Wystarczy zrobić akt strzelisty do Miłosierdzia Bożego. Dzisiaj niedziela Miłosierdzia Bożego i to była naprawdę sensacja. Było chyba w Kościele rzeczywiście zbytnie przedstawianie Boga jako srogiego sędziego i ta prawda, którą uzmysłowiła Faustyna Kościołowi, była czymś tak nieprawdopodobnie rewolucyjnym dla tych biednych grzeszników, czyli dla nas wszystkich. Ale dzisiaj wydaje się, że to już troszeczkę blednie, znaczy nie kult, bo on jest nadal żywy, tylko ta sama postawa miłosierdzia. Dlaczego? Bo nagle wszyscy się robią tak miłosierni. Ja odwołam się tutaj do sytuacji, Państwo raczej ją w większości zidentyfikujecie personalnie. Chodzi mi o tą naszą nieszczęsną lustrację polską i o ten przypadek, że okazało się, że jeden pan to 3 tygodnie temu donosił na swoich kolegów. No i powiedział, że rzeczywiście jakoś tam donosił. Nie skrzywdził, wszyscy mówią, że nie skrzywdzili, ale donosili. I teraz jego kolega ze środowiska, na którego on donosił, mówi, stary, nie ma sprawy, ale ja do ciebie nie mam pretensji. I mówimy, o, on też jest miłosierny. Wszyscy sobie wybaczają. Donosiłeś na mnie? A, szczęści Boże, co to donosiłeś? Jaki miłosierny? Nie, proszę Państwa, właśnie musimy rozróżnić, co to jest miłosierdzie Boże, a co to jest takie machnięcie ręką. Pan Bóg nigdy nie machnął ręką na grzech człowieka. Jezus nie powiedział do Piotra, który go zdradził, a tam Piotrze, co się martwisz? Nie masz większych kłopotów? Chodź, wypijemy kubek wina i będzie dobrze. Nie, 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 Piotrze, chodź tutaj na rozmowę. Proszę Państwa, dlaczego? Żeby zrozumieć Boże miłosierdzie, pierwsze trzeba zrozumieć Bożą sprawiedliwość, że każdy grzech musi mieć konsekwencje. Każdy grzech powinien być powiązany z karą. Ojej, proszę księdza, w niedzielę miłosierdzia takie teksty. Dlaczego to tak musi być każdy z karą? Bo każdy grzesznik, jak popełnia grzech, to sam się rani. Każdy z nas, jeśli kłamie, to się rani. Sam siebie. Tego drugiego, którego kłamał, też jakoś poniża i dotyka. Ale przede wszystkim robi szkodę sobie. Sobie robi szkodę pychą. Robi sobie szkodę ego. Każdy grzech to jest pycha. Wywyższanie się ponad prawo Boże. Robi sobie grzech egoizmem. Każdy grzech to jest egoizm. Kłamstwem. Każdy grzech. Nawet choćby współżycie prześlubne jest kłamstwem, bo oni robią to w imię miłości, której nie ma, więc to jest kłamstwo. I teraz jeszcze raz powtórzę. Każdy grzesznik, który popełnia grzech, sam siebie rani. Sam sobie robi szkodę. I teraz powiedzenie, a grzeszniku, ojej, oszukałeś mnie, ukradłeś, ale ja ci wszystko daruję. To jest puszczenie człowieka rannego w świat. Nie możemy puszczać ludzi rannych w świat. Musimy go zawołać, powiedzieć, grzeszniku kochany, musimy ci tą ranę opatrzyć. A jak wiecie, każde opatrywanie rany, każde leczenie zęba boli. Skoro zainfekowałeś sobie truciznę egoizmu, musimy ci to obmyć aktem miłości. Musisz teraz zrobić coś dobrego, prawda? Obraziłeś drugiego człowieka, idź przeproś, kup mu kwiatek. To nie jest z miłością związane, to taka pseudomiłość nieraz jakaś tam mamy czy babci. Oj, syneczku, zbiłeś wazon. W zasadzie to dobrze, bo mi się nie podobał ten wzór. Prawda? Nie, syneczku, zbiłeś wazon. Może jesteś za mały, żeby sprzątać, bo się pokaleczysz, ale teraz musimy to jakoś naprawić. To był wazon tam dziadka czy babci, to teraz zrobisz dziadkowi wazonik jakiś z plasteliny. Ale będziesz robił wazonik dziadkowi, notabene się ten z plasteliny może bardziej podobać w sumie. Ale musisz coś zrobić, a mi się nie chce. Musisz. Jeśli zostawimy dziecko, przepraszam, niebezpieczne są te dzieci tak zwane beztrosowo wychowywane, którym darowano wszystkie kary. Nie życzę żadnej z pań, żeby za takiego chłopca bezstresowo wychowanego wyszła. Otóż proszę pamiętać o tym, kara jest dobrem dla mnie, że ktoś, proszę Państwa, jeśli ja jako ksiądz popełniam błąd, a ktoś sobie mówi, no tak, on tam popełni błąd, ale niech mu tam będzie, to mnie krzywdzi. Widzicie, że mi krew gdzieś leci duchowa, mówicie, niech sobie mówi. Nie, trzeba przyjść i powiedzieć, ksiądz zrobił źle, mój tato, zrobiłeś coś źle, moja żono, zrobiłeś coś źle. Oczywiście tym mówieniem, że zrobiłeś coś źle, karaniem można kogoś zniszczyć, no to wiadomo. Można komuś ząb rozborować na wióry, no to nie o to chodzi. Chodzi tyle, ile trzeba. Ale proszę Państwa, to nie jest miłosierdzie machanie ręką. To nie jest miłosierdzie. Co to znaczy, że Bóg każe? Kiedyś sensację wywołała wypowiedź jednego z kapłanów, który powiedział publicznie, że nie zna Boga każącego. Co to znaczy, że Bóg każe? Bóg każe w tym znaczeniu, że doprowadza wszystkie nasze złe uczynki do ich konsekwencji. My bardzo często liczymy na to, że konsekwencji nie będzie. A tam nie oddałem książki do biblioteki, ale tam wyrzucę ją na makulaturę. Nic się nie stanie. Otóż nie ze mną te numery, Panie Boże. U Pana Boga wszystko będzie doprowadzone do konsekwencji. Każde nasze kłamstwo, Pan Bóg, my się sami karzemy. Bo Pan Bóg jest, jak powiedziałem, pasjonatem wolności. I co zrobiłeś, taka będzie tego konsekwencja. I teraz, kochani, źle by z nami było, gdybyśmy mieli ponieść konsekwencje wszystkich grzechów. Proszę mi wierzyć. Pozornie niewinne kłamstewka. Tak jak ci niektórzy ludzie lustrowani mówili, ja tam tylko mówiłem u Becji, że mój kolega łowi ryby często. Wystarczyło. Proszę Państwa, jak nas kleryków nieraz u Becja brała na przesłuchanie, proszę mi wierzyć, to robiło na wielkie wrażenie, kiedy oni tobie opisywali, jak twój pokój jest umeblowany i w której szufladzie trzymasz kredki, a w której szufladzie trzymasz długopisy. Siedziałeś naprzeciwko człowieka, o którym widziałeś, że on wie o tobie wszystko. Jakim mydłem skarpetki pierzesz? Naprawdę to było bardzo przerażające odczucie, że ktoś cię tak rozpracował i że żyjesz z kimś, kto potrafił cię o tym im powiedzieć. Więc to nie były drobiazgi. Proszę Państwa, niektórzy mówią współżycie przedślubne. O, jaki to drobiazg. Kłamstewka drobne. Dziecko zaczyna kłamać w domu. Babcia mówi, dajcie mu święty spokój, ma fantazję. Spryciarz taki, oj, będzie z niego naprawdę wielki człowiek. Nie. Drogie Panie, nie jeden człowiek dzisiaj cierpi z tego powodu, że tatuś rozbił rodzinę, bo się w dzieciństwie nauczył kłamać. On nie umiał żyć bez kłamstwa i potem okłamywał swoją narzeczoną, potem żonę, potem dzieci. Konsekwencje są ogromne i dlatego Jezus Chrystus musiał iść na krzyż. Znaczy nie musiał, chciał. Bo proszę Państwa, Pan Bóg nie patrzy na nas indywidualnie, tylko patrzy na nas jako na wspólnotę. My też często nie traktujemy kogoś tak indywidualnie w rozliczeniach. Jeśli ktoś z Państwa jest nauczycielem, może taka sytuacja się przytrafiła, że klasa się niegrzecznie, wulgarnie zachowała wobec nauczyciela. Katechetom się to nieraz zdarza. Idzie ktoś taki katecheta, nauczyciel no, zdruzgotany i przybity tą sytuacją do pokoju nauczycielskiego i za 5 minut przychodzi tam 3 uczniów, 3 uczennice. Pani profesor, pani się nie gniewa, no nasza klasa taka jest, no ci chłopcy są niedojrzali, ale my panią bardzo przepraszamy. Proszę zwrócić uwagę, nie przyszła cała klasa. Przyszło parę osób, ale się robi inaczej na sercu. Wydobyło się z tej klasy jakieś dobro. Bóg patrzył na ludzkość i oczekiwał na jakieś dobro od ludzkości przenikniętej grzechem pierworodnym. I tym kimś, kto wyszedł z ludzkości i powiedział, biorę wszystkie grzechy świata na siebie, był Jezus Chrystus. Dlaczego musiał tak cierpieć? Żebyśmy my zobaczyli, jakie są konsekwencje naszych grzechów. Proszę Państwa, przeżyliśmy chyba wszyscy, czy większość z nas, w kinie oglądając Pasję Gibsona, to było przerażające. Po co Jezus tak cierpiał? Żeby nam pokazać, jak potworne są nasze grzechy. I to jest, przepraszam, taki wychowawczy wymiar krzyża, pedagogiczny. Patrzmy na krzyż często. On to wziął na siebie. Gdyby nie on, musielibyśmy się z tym jakoś uporać, ale byśmy się nie uporali, bo nikt z nas nie zdobyłby się na taki akt miłości. Jeśli, proszę Państwa, spowiedź święta wygląda tak prosto. Siedzi sobie ksiądz, ktoś przychodzi, zgrzeszyłem, idź, ja odpuszczam tobie grzechy. Koniec spowiedzi. Żebym ja mógł odpukać, a raczej rozgrzeszyć, to on musiał na krzyżu cierpieć. Pamiętajcie, Chrystus na krzyżu widział nas każdy grzech. Wszystkie grzechy świata z wszystkich pokoleń. I zrobił w sercu taki akt miłości, wyrażony w nim męką, że jak ocean wchłonął te wszystkie grzechy. Krzyż zamienił zło w dobro. My często walczymy ze złem. Muszę zwalczyć zło u męża. Muszę zwalczyć zło u mojej dziewczyny. Chrystus nie walczył ze złem. On je zamienił w dobro. W Chrystusa leciały, w przenośni mówiąc, kamienie, uderzenie, a spływała już po nim po ciele krew pełna miłości i ofiary. I każdy nasz grzech, każda spowiedź księdza, tego nie widać. Dlatego my rozgrzeszamy znakiem krzyża. Idź, ja odpuszczam tobie grzechy. Właśnie tym krzyżem, tą miłością. Gdyby tego nie było, bylibyśmy w beznadziejnej sytuacji. Dlatego w dzisiejszej Ewangelii przychodzi Chrystus już po męce krzyżowej i mówi, idźcie i odpuszczajcie grzechy. Już bank miłości jest pełen. Konta banku miłości Chrystusowego są pełne i będziecie mogli teraz aż do skończenia świata wy księża spowiadać i obmywać ludzkie grzechy krwią Chrystusa. Pamiętajmy, to dlatego często wielu ludzi odchodzi smutnych od konfesjonału, bo nie wierzą, że to krew Chrystusa obmywa ich grzechy. Oni by to chcieli sami naprawić. Moi drodzy, tutaj przy okazji mogę odwołać się do problemu, który nieraz bardziej wnikliwi wierni stawiają. Jak to jest z tą pieśnią, gdzie śpiewamy, kiedy ojciec rozgniewany siecze, szczęśliwy, kto się do matki uciecze. To Pan Jezus rozgniewany siecze w ludzi, a Matka Boża, która jest lepsza od Niego, nas broni przed Panem Bogiem. A te strzały, które Matka Boża tutaj w kościele jezuitów ma połamane, to Bóg do nas strzela i Matka Boża musi te strzały łapać i łamać. Kochani, jeśli byśmy uznali to za bluźnierstwo, taki tekst pieśni, to byśmy musieli też się zgorszyć nad psalmem 106, gdzie jest napisane. Bóg postanowił wytracić Żydów i gdyby nie Mojżesz, jego wybraniec, on wstawił się do niego, aby gniew jego odwrócić, aby ich nie zniszczył. To jak to? To Mojżesz jest lepszy od Pana Boga? To Pan Bóg chciał zabić Żydów i Mojżesz się musiał za nim stawiać? Proszę Państwa, to jest moment pedagogiczny. Załóżcie, że, przepraszam za takie porównanie, że wy tu zgromadzeni w kościele zrobiliście wszyscy coś złego. Jesteście wspólnotą i coś złego zrobiliście. I teraz ja bym chciał was uratować. Żeby z was, jak uratować? Żeby z was wyszło jakieś dobro. To jak mogę to uratować? To bym musiał wam powiedzieć, ja was tutaj zaraz ukażę, zniszczę, zgromię i tak dalej. I wtedy ktoś mówi, niech ksiądz się ulituje nad nami. No nareszcie. Jest dobro, jeden człowiek, jest dobro. Proszę zwrócić uwagę, on nie jest lepszy ode mnie, bo ja też na to czekałem. Tylko Pan Bóg w ten sposób wydobywa z ludzi dobro, nieraz mówiąc o karze, mówiąc o piekle. No przestrasz się, człowieku, zobacz dokąd idziesz. Niech się jakiś odruch miłosierdzia jak tobie odbędzie. Jest jeszcze w księdze Ezechiela jeden tekst. Pan Bóg mówi, szukałem wśród ludzi człowieka, który by wystawił mur przeciwko mnie i stanął w wyłomie przede mną i bronił tej ziemi i przeszkodził mi w jej niszczeniu, a nie znalazłem takiego. Popatrzcie, Pan Bóg szuka człowieka. Pan Bóg musi nam wymierzyć sprawiedliwość, tak jak mówię, w imię tego dobra dla nas, bo każdy grzech jest złem. Chce nam tą ranę grzechu obmyć. I szuka kogoś, kto będzie z nim współpracował. Kto z wspólnoty ludu Bożego powie, Panie Boże, nie niż nas, w nas jest dobro. Pan Bóg szuka tego dobra. Nieraz może i mama krzyczeć na dzieci po to, żeby dziecko powiedziało, mamusiu, przepraszamy cię. No nareszcie, bo gdyby nie krzyknęła, to by nie przeprosiła. I zostaliby z tym grzechem na stałe. Bóg nas próbuje ratować na wszystkie sposoby. Kochani, kto głosi miłosierdzie Boże, sam miłosierdzia Bożego dostąpi, więc ja sprytnie będę chciał na to miłosierdzie Boże zasłużyć i głoszę wam prawdę. Uciekajcie się do miłosiernej miłości Boga. Jeszcze raz przypomnę. Czcijcie ten obraz. Tutaj jest w kościele. Czcijcie go duchowo. Patrzcie na tą rękę, która błogosławi. Kiedy diabeł do ciebie przyjdzie i powie, jesteś zerem, niczym, przypomni ci wszystkie przezwiska z całej szkoły i z domu rodzinnego i wyśmiania i upokorzenia. Patrz na tą rękę. Chrystus cię błogosławi. Patrz na jego nogi. Nie stoją w miejscu. Idą do ciebie. Powtarzaj sobie, ufam Tobie, bardziej Tobie niż moim kalkulacjom i wystarczy mi, Panie Jezu, że jesteś. Ja Ci nie będę mówił, co Ty masz przynieść mi. Ja Ci nie będę mówił, co Ty masz zrobić. Wystarczy, że jesteś. Ty już wszystko wiesz i Ty sobie z wszystkim poradzisz. Odmawiajcie koronkę do miłosierdzia Bożego. Błagam, niech nikt nie mówi, że nie ma czasu. To trwa 5 minut. A Jezus powiedział do Faustyny, niech kapłani dają ludziom koronkę miłosierdzia Bożego jako ostatnią deskę ratunku. Jak już ci wszystko zawiodło, to weź koronkę do miłosierdzia Bożego. Pamiętam wzruszające wyznanie jednego pana, który mówił, ja się tego nigdy nie nauczę. Ja mówię, to weź ściągawkę. No to jak będę odmawiał? W końcu ja mówię, no i co, odmawia pan? Schodzę do garażu, no mówi. Latarkę świecił, tu ściągawka, tu różaniec dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie. Żona mówi, co ty tam robisz? Sprzątam, mówi. Bo sprzątałem. Więc nie kłamał, sprzątam w sercu. No trzeba wziąć ściągawkę i odmawiać. A o 15, zobaczycie, jeśli będziesz chciał o 15 robić akt strzelisty, to ci Pan Bóg 15 przypomni. Ja to często powtarzam. Będziesz jechać w autobusie i nagle ktoś cię zapyta, która godzina, przepraszam? O, trzecia. O Boże, trzecia. Przyjdziesz do domu, włączysz radio, minęła godzina 15. Zobaczysz. Będziesz jechał autobusem, popatrzysz na witrynę u zegarmistrza. O, za 3:00. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Wystarczy w autobusie, pamiętajcie o tym. Miłosierdzie Boże jest naszym bezpieczeństwem, jest naszą nadzieją. Pan stanął pośrodku nas i powiedział, pokój wam. I proszę mi wierzyć, że to wystarczy. Bóg sam wystarczy. Powstańmy. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Jezus Chrystus wziął grzechy całego świata na siebie i obmył je miłością wyrażoną w krwi na krzyżu. Z ufnością więc przedstawmy mu nasze prośby i błagania. Pomódlmy się za Kościół Święty, aby przepowiadał z jednej strony konsekwencje grzechu i perspektywę kary boskiej, czyli naszych wyborów, za które poniesiemy, które przyniosą konsekwencje, ale z drugiej strony by głosił możliwość odwołania się do miłosierdzia Bożego i by wierni chrześcijanie z tego jak najczęściej korzystali. Ciebie prosimy. Za ludzi, którzy się Boga boją, którzy chcą z Nim handlować, ukrywać się przed Nim, by spojrzeli w Jego serce. Ciebie prosimy. Za ludzi stojących na skraju rozpaczy, którzy już dziesiątki razy próbowali i spowiedzi, i rekolekcji, i postanowień, i postów, i nic nie pomogło, by jeszcze raz, wierząc w nieskończoność Bożego miłosierdzia, podjęli trud nawrócenia swoich serc. Ciebie prosimy. Pomódlmy się w intencji rządzących Polską, aby byli odpowiedzialni przed Bogiem i historią. Ciebie prosimy. Za duszę świętej pamięci Elżbiety, Zygmunta, Mieczysława, Arkadiusza, Heleny i zmarłych z rodziny o żywot wieczny dla nich. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, aby wystarczało nam to, że Bóg jest, byśmy Mu nie stawiali warunków, wymagań, nie próbowali wciągać Boga w nasze plany, a cieszyli się Jego obecnością, ufając, że On sam wystarczy, że On wie, czego nam potrzeba. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, ufamy Tobie, ufamy Twojemu miłosierdziu. Niech przyniesie ono nam pokój serca, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.